List 21. Mój drogi Piolunie, tak, okres kuszenia seksualnego nadaje się wyśmienicie do ubocznego ataku mającego na celu obudzenie zgryźliwości i opryskliwości pacjenta. Może to być nawet główny atak tak długo, jak długo pacjent uważać go będzie za atak podrzędny. Lecz w tym wypadku, jak zresztą w każdym innym, musisz przygotować sobie drogę do moralnego natarcia przez zaciemnienie jego rozumu. Niepowodzenie jako takie nie doprowadza do gniewu, jednak niepowodzenie pojęte jako krzywda wywoła go niezawodnie. Znaczenie zaś krzywdy polega na odczuciu, że zaprzeczono słusznemu uprawnieniu. Dlatego im więcej wymagań od życia zdołasz wszczepić twojemu pacjentowi, tym bardziej będzie się czuł pokrzywdzony, a w rezultacie źle usposobiony. Musiałeś zauważyć, że obecnie nic nie doprowadza go tak łatwo do pasji, jak stwierdzenie straty czasu. Czasu, który, jak mu się zdawało, miał do własnej dyspozycji, a który mu niespodziewanie zabrano. Bywa, że tym, co wytrąca go z równowagi, jest nieoczekiwany gość w chwili, gdy pragnie spokojnie spędzić wieczór, lub rozmowna żona przyjaciela, zjawiająca się właśnie wtedy, gdy pragnie zostać z przyjacielem sam na sam. To wytrąca go z równowagi. Obecnie nie jest on jeszcze do tego stopnia gnuśny czy niewyrozumiały, by te drobne obowiązki grzeczności były same w sobie ponad jego siły. Irytują go jednak, ponieważ uważa czas za swoją własność i czuje, że go z niego okradają. Musisz więc gorliwie strzec w jego umyśle tego osobliwego założenia: mój czas jest moją własnością. Pozwól mu żywić przekonanie, iż rozpoczyna każdy dzień jako pełnoprawny posiadacz 24 godzin. Tę część swego czasu, którą odstępuje swym chlebodawcom, niech uważa za uciążliwą daninę, chwile zaś przeznaczone na obowiązki religijne, za daninę wspaniałomyślną. Nie pozwól mu przy tym nigdy powątpiewać, że całość, z której dokonano owych potrąceń, była w jakimś bliżej nieokreślonym sensie jego przyrodzoną własnością. Masz tu delikatne zadanie do wykonania. To założenie, które chcesz, aby w dalszym ciągu podtrzymywał, jest tak absurdalne, że jeśli kiedykolwiek zostanie zakwestionowane, to nawet my nie będziemy mogli znaleźć na jego obronę choćby jakiegoś skrawka argumentu. Nawet jednego momentu czasu nie może człowiek ani stworzyć, ani zatrzymać. Otrzymuje go w całości jako prawdziwy dar. Równie dobrze mógłby patrzeć na słońce czy księżyc jako na swe ruchomości. Jest on również w teorii skazany na całkowitą służbę nieprzyjacielowi i gdyby ten zjawił mu się w cielesnej postaci i zażądał w praktyce tej całkowitej służby w ciągu jednego pełnego dnia, nie odmówiłby. Przyjąłby z wielką ulgą, gdyby w tym dniu nie zażądano od niego niczego więcej ponad cierpliwe przysłuchiwanie się rozmowie głupiej kobiety, a zadowolenie z odniesionej ulgi doszłoby prawie do zenitu, gdyby nieprzyjaciel w owym dniu powiedział mu: teraz możesz iść i zabawić się przez pół godziny. Otóż, jeśli pacjent zastanowi się przez chwilę nad swoim położeniem, to nawet on musi sobie zdać z tego sprawę, że w takiej właśnie sytuacji znajduje się codziennie. Dlatego gdy mówię o podtrzymywaniu w jego świadomości tego przekonania, to uważam równocześnie, że najgłupszą rzeczą, jaką mógłbyś zrobić, to dostarczać mu argumentów na jego obronę. Twoje zadanie jest czysto negatywne. Nie dopuść, by myśli jego zbliżały się do tych spraw. Osłoń je mrokiem, a w centrum owej ciemności niech jego poczucie posiadania czasu na własność spoczywa milczące, niezbadane, lecz przynoszące pożądane skutki. W ogóle zmysł posiadania na własność powinno się zawsze pobudzać. Ludzie ustawicznie kierują się pretensjami do prawa własności, które równie śmiesznie brzmią w niebie, jak i w piekle, a my musimy ich w tym utrzymywać. Przeciwstawienie się w dzisiejszych czasach czystości wypływa w znacznej mierze z przekonania ludzi, że posiadają swe ciała, owe ogromne i niebezpieczne posiadłości pulsujące energią, która stworzyła światy, posiadłości, w których znaleźli się bez własnej woli i z których zostaną wyrzuceni przez wolę cudzą. Sprawa wygląda tak, jak gdyby dziecię królewskie, któremu ojciec wyznaczył z miłością pewną wielką prowincję w tytularny zarząd, podczas gdy w istocie rządzą nim mądrzy doradcy, uroiło sobie, że rzeczywiście posiada miasta, lasy i zboża i to w taki sposób jak klocki na posadzce swego dziecięcego pokoju. Ten zmysł posiadania wytwarzamy i utwierdzamy nie tylko przez pychę, ale i przez zamęt. Uczymy ludzi, by nie dostrzegali różnych znaczeń zaimka dzierżawczego, tych subtelnie stopniowanych różnic znaczeniowych, począwszy od moje buty, poprzez mój pies, mój sługa, moja żona, mój władca i mój kraj, aż do mój Bóg. Można ich doprowadzić do tego, by zredukowali wszystkie te znaczenia posiadania od owego moje buty do moje w znaczeniu posiadania. Nawet w dziecięcym pokoju można dziecko nauczyć, żeby przez mój miś rozumiało nie przedmiot czułości, z którym jest w specjalny sposób związane, bowiem to jest właśnie to, czego ich nieprzyjaciel nauczy, jeśli mu w tym nie przeszkodzimy, lecz miś, którego mogę, jeśli mi się spodoba, rozszarpać na kawałki. Natomiast z drugiej strony nauczyliśmy ludzi, by wymawiali mój Bóg w znaczeniu mało w rzeczywistości odbiegającym od moje buty, w znaczeniu Bóg, od którego mam prawo żądać pomocy za moje wybitne zasługi i którego na przykład jako duchowny eksploatuję zambony, Bóg, u którego zapewniłem sobie kącik. Cały dowcip polega na tym, że słowo moje w jego pełnym znaczeniu dzierżawczym nie może być użyte przez człowieka w stosunku do niczego. Na dalszą metę albo nasz ojciec, albo nieprzyjaciel wypowie moje o każdej istniejącej rzeczy, a w szczególności o każdym człowieku. Nie ma o to obawy, że w końcu dowiedzą się, do kogo naprawdę należy ich czas, ich dusze, ich ciała. Na pewno nie do nich, cokolwiek się zdarzy. Obecnie nieprzyjaciel mówi o wszystkim moje, na tej pedantycznej, legalistycznej zasadzie, że on to stworzył. Nasz ojciec ufa jednak, że w końcu będzie mógł o wszystkim powiedzieć moje na bardziej realistycznej i dynamicznej zasadzie, na zasadzie podboju. Twój kochający stryj Krętacz.